Witam Państwa w kolejnym odcinku Debaty Akademickiej. Moim gościem jest pan dr Maciej Duda z Katedry Kryminologii i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Dzień dobry. Ja się nazywam Krystyna Świdzińska, jestem z Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej i dzisiaj z panem doktorem porozmawiamy o takim temacie troszkę wakacyjnym, chociaż wakacje się już skończyły, ale to, co nam się kojarzy z wyjazdami nad morzem, to jest właśnie szukanie bursztynu. Więc dzisiaj porozmawiamy o nielegalnym handlem bursztynem w kontekście prawa międzynarodowego. I może zaczniemy od tego, panie doktorze, w jakich krajach wydobywa się najwięcej bursztynu?
No właśnie powiedziała pani redaktor, że temat wakacyjny, ale też nasz regionalny, bo tak naprawdę najwięcej bursztynu jest właśnie w naszych okolicach. Naukowcy oceniają, że nawet do 80% światowych zasobów jest na Półwyspie Sambijskim, czyli to, co tam dawne Prusy Wschodnie, a aktualnie ta część, która pozostała po stronie rosyjskiej, czyli tzw. obwód królewiecki. Tam jest bursztynu najwięcej, ale również Polska, Białoruś i Ukraina dosyć duże zasoby. I to się troszeczkę różni tak geologicznie. W ogóle bursztyn, czyli sukcenit bałtycki, to żywica kopalna, to jest kamień półszlachetny, żywica drzew iglastych, które tam miliony lat temu na ziemi żyły, rosły. I w tym momencie najłatwiej wydobyć ten bursztyn właśnie na Ukrainie, bo tam on się znajduje dosłownie 2-3 metry pod poziomem gruntu. Natomiast tu już w Rosji, w obwodzie królewieckim, tam to już w zasadzie są kopalnie, które już z głębokości kilkunastu, kilkudziesięciu metrów ten bursztyn pozyskują.
A w jaki sposób się przemyca ten surowiec?
Różnymi metodami, ponieważ my w kryminologii, nauce, którą reprezentuję, rozróżniamy przemyt tak zwany detaliczny, ten taki mrówkowy, czyli pani tam, która pod kurtką jakieś właśnie papierosy czy bursztyny przenosi. Przemyt taki, można powiedzieć, średniej skali, to samochodami osobowymi. Najczęściej są to skrytki w częściach konstrukcyjnych samochodów, w pustych butlach z gazem, w gaśnicach, w nadkolach, w oponach, w różnych miejscach. To są w zasadzie takie same szlaki i takie same metody przemytu jak właśnie papierosów i alkoholu. Kurtowy, można powiedzieć, największego kalibru przemyt. To nawet tirami, pociągami. Był również przypadek, tu u nas we Fromborku przypłynął jacht cały wyładowany bursztynem. Także różnorodne metody. No i właśnie kierunek jest ten przemytu ze wschodu na zachód, ponieważ wydobycie, tak jak wspomniałem, jest głównie w Rosji, Ukrainie, trochę Białoruś, również symbolicznie w Polsce, natomiast przetwarzanie, wytwarzanie przede wszystkim biżuterii z bursztynu, to jest głównie Polska. 70% biżuterii na świecie wyprodukowanej to jest Gdańsk przede wszystkim. Więc przemyt jest przykładowo z Ukrainy do Polski.
A jeszcze dopytam, jeżeli chodzi o ten przemyt detaliczny. Jaka to jest ilość nielegalna? Czy na przykład pójdę sobie na plażę, pozbieram sobie kilka kawałków bursztynu, to mogę go przewieźć, czy nie mogę?
Znaczy, jeżeli znajdziemy w Polsce, to nie ma problemu. Jesteśmy w Unii Europejskiej, w Europejskim Obszarze Gospodarczym, w strefie Schengen. Jest to granica celna, więc przywiezienie bursztynu spoza tej granicy, czyli z Ukrainy, Białorusi, Rosji, wymaga opłacenia cła. I to od każdej ilości. No wiadomo, jak tam jakieś okruszki w kieszeni, to prawdopodobnie nam to przepuszczą. Każdy bursztyn przewożony przez granicę musi od niego być zapłacone cło. Jeżeli nie, no wiąże się z tym odpowiedzialność karna.
A panie doktorze, gdzie handluje się tym surowcem później, jak się go nielegalnie przerzuca przez granicę?
Najpierw pozyskuje się właśnie na wschodzie, potem przemyca się do Polski i w Polsce następuje jego przerobienie. Właściwie bursztyny są znane od starożytności. Bursztynowy szlak przecież, ile funkcjonował od Cesarstwa Rzymskiego, no bo ma właściwości, no i jako biżuteria, jako ozdoba, różne przedmioty użytku codziennego się produkuje, również lekarstwa i takim głównym centrum produkcji bursztynniczej jest Gdańsk. To historycznie uwarunkowane, współcześnie też, przejdziemy się na ulicę Mariacką, dosłownie byłem właśnie w zeszłym tygodniu we Włoszech i mój rozmówca zauważył u niego taką bransoletkę z bursztynów. Zapytałem skąd, oczywiście powiedział z Gdańska, że to pamiątka, więc głównie w Polsce się to przerabia, natomiast potem takim docelowym odbiorcą, wiadomo, u nas też się sprzedaje biżuterię bursztynową, chociażby na tych plażach, na deptakach nadmorskich, ale tam trzeba uważać, bo tam często są to podrobione, bo również fałszuje się bursztyn. Nie dość, że się nielegalnie pozyskuje, nielegalnie wydobywa, przemyca, a również fałszuje. No są tam różne metody, jak rozpoznać, jak odróżnić prawdziwy i fałszywy bursztyn. Natomiast docelowo ten bursztyn jest wysyłany do Chin. Trochę Japonia, natomiast Chińczycy zapotrzebowanie to setki ton rocznie. Oni kupią wszystko, więc to, co zostanie w Polsce stworzona ta biżuteria, albo też surowy bursztyn chociażby z Rosji, wszystko jest sprzedawane do Chin.
A jaka jest wartość bursztynu?
No właśnie zależy, tak? Jaki to jest bursztyn? Ponieważ legalnie pozyskiwany w Polsce bursztyn, u nas są kopalnie bursztynu, na Lubelszczyźnie przede wszystkim, okolice Lubartowa. No jest też trochę bursztyn na Warmii i Mazurach, na Kurpiach, na Pomorzu. Tylko że wydobycie w Polsce to jest marginalne, to jest około 4-5 ton rocznie i koszt takiego legalnie pozyskanego w polskiej kopalni bursztynu to jest około 2000 euro za kilogram. Dla porównania na Ukrainie, bo na Ukrainie też jest taka państwowa, tam jest monopol na pozyskanie bursztynu, jest taka firma Bursztyn Ukrainy, on pozyskuje też tam kilkanaście ton rocznie i u nich wtedy to koszt jest około 1000 euro za kilogram. Natomiast teraz dla porównania, u nas 2, tam 1000, a taki pozyskiwany przez takich domorosłych kopaczy właśnie na Ukrainie, w lesie, rozgrzebujących las, to jest 10 euro za kilogram. Także jest przebicie olbrzymie, stąd tam jest problem na tej zachodniej Ukrainie, okolice Równego, Łódzka, Włodzimierza Wołyńskiego, na Polesiu, na Wołyniu, tam pozyskiwany jest nielegalnie ten bursztyn. Tam po prostu kopią dziury, wycinają lasy, kopią dziury. Są dwa rodzaje pozyskiwania, są albo kopacze, czyli łopatami dziury w ziemi, tylko tam to często się tragicznie kończy, bo jak już kilka metrów tej dziury wykopią, to często się zasypu, to nie są górnicy profesjonalni, to się na nich zasypują i tam z żywcem się po prostu potrafią zakopać. Albo druga wersja to są tak zwane płukacze, czyli wodą, pompują wodą stare silniki, takie od Mercedesów, od silniki diesla, przerabia się na pompy wodne i płuczą grunt i wypukują na wierzch te bursztyny, co też bardzo niszczy to środowisko.
Panie doktorze, a jakie są przepisy, które regulują handel bursztynem?
Bursztyn sam w sobie nie jest jakimś produktem nielegalnym, tak? Ponieważ na przykład w kryminologii, ale też w ekonomii rozróżniamy takie czarny, biały i szary rynek. Biały rynek to jest legalny obrót legalnymi dobrami, no, dla przykładu no, chleb możemy kupić w piekarni. Nielegalny czarny rynek to nielegalny obrót nielegalnymi dobrami, czyli zakup narkotyków u dealera, czy broni gdzieś tam na czarnym rynku. Natomiast bursztyn to jest, można powiedzieć, głównie szary rynek, ponieważ sam produkt sam w sobie jest legalny, bo posiadanie, wydobywanie tak jest legalne, natomiast no... Trzeba tego zapłacić cło, na wydobywanie trzeba uzyskać zezwolenia zgodnie z prawem górniczym. Natomiast nie ma żadnych przepisów międzynarodowych, które by regulowały przepisów konwencyjnych. Natomiast w prawie krajowym, właśnie tak jak wspomniałem, u nas w Polsce jest to prawo górnicze, które no, wymaga pozyskania koncesji na takie profesjonalne wydobywanie w postaci postawienia kopalni. Natomiast przewóz bursztynu z zagranicy, no tutaj mamy kodeks karny skarbowy, który chroni interesy finansowe Skarbu Państwa. Ponieważ właśnie nielegalne przewiezienie, niezgodne z przepisami, jest to no, w zależności od ilości, jeżeli to będą takie drobne ilości, to możemy się jeszcze załapać na wykroczenie, natomiast zazwyczaj jest to na tyle duża ilość że tego bursztynu przemycanego, że jest to przestępstwo, no, jest to przemyt celny z kodeksu karnego skarbowego.
Panie doktorze, jakie służby zwalczają nielegalny handel tym kruszcem?
Nie ma w Polsce służb wyspecjalizowanych w obszarze zwalczania tej przestępczości związanej z bursztynem. Ogólnie za przeciwdziałanie przestępczości w Polsce odpowiada policja i prokuratura no oraz te takie wyspecjalizowane, te trzyliterowe, tak zwane tak ABW, CBS, CBA. Natomiast jeżeli chodzi o bursztyn, to no, przestępstwem związanym z bursztynem jest przede wszystkim jego przemyt, więc tutaj te służby, które no, znajdują się na granicy państwa, czyli służba celno-skarbowa oraz straż graniczna. Wiadomo, że one kompetencje mają inne, ale współpracują ze sobą i to one starają się wyłapać ten bursztyn przemycany właśnie przede wszystkim z Ukrainy i z Rosji. Natomiast gdy znajdzie się on już w Polsce, właśnie w takim w przedsiębiorstwie zajmującym się przetwarzaniem na biżuterię, bo po przerobieniu surowego bursztynu na biżuterię, no to wzrasta jego wartość o kolejne 5-7 razy, więc jest to coraz droższe. No a wiadomo, najdroższy to jest bursztyn taki najbardziej przejrzysty, największe bryły, a najfajniej jakby jeszcze miał w środku tak zwane inkluzje, czyli zatopione na przykład jakieś owady, inne zwierzęta. I gdy w Polsce ten przemycony bursztyn chociażby z Ukrainy zostanie zmieszany z bursztynem legalnym polskim gdzieś z kopalni, to chemicznie, biologicznie nie ma już możliwości jego odróżnienia, więc potem wychwycenie gdzieś tam w obrocie tego nielegalnego bursztynu już jest praktycznie niemożliwe, więc jedyna szansa jest właśnie na granicy, stąd głównie jest właśnie służba celno-skarbowa.
A jakie są konsekwencje nielegalnego wydobycia bursztynu dla społeczeństwa, gospodarki, środowiska?
No właśnie, wydaje się, że to jest taki problem marginalny, jakaś taka ciekawostka, egzotyka, natomiast no, reperkusje są dosyć poważne. Dla społeczeństwa to przede wszystkim to na Ukrainie widać. Tam w zasadzie na tej zachodniej Ukrainie, tam to się nawet, tam oni przysłowiowo na to mówią, Republika Bursztynowa czy ukraińskie Klondike, taka żyła złota, bursztyn tak dosyć podobnie wygląda. I tam całe społeczności żyją no, z działalności przestępczej, z nielegalnego pozyskiwania tego bursztynu, tego kopania w ziemi, potem z przemytu, tam działają zorganizowane grupy przestępcze, lokalne policje, służby są skorumpowane, urzędnicy to samo, więc no, to po prostu generuje pewne patologie społeczne, to nielegalne pozyskiwanie bursztynu. Jeżeli chodzi o ekonomię, no to jest uszczerbek dla Skarbu Państwa, ponieważ właśnie za przewożonego przez granicę bursztynu powinny być zapłacone opłaty celne, tak? Więc uszczuplamy dochody Skarbu Państwa, przemycając z bursztyn. Natomiast środowiskowo to, tak jak wspomniałem, żeby pozyskać bursztyn, to się wycina lasy, wypłukuje ziemię, tam pozostają odpady, z tych pomp paliwo wycieka, dziury w ziemi, degradacja środowiska, więc no, takie zagadnienie właśnie można powiedzieć, że problem bursztynu to jest zarówno przestępczość gospodarcza, przestępczość korupcyjna, przestępczość przeciwko środowisku, też przestępczość kryminalna, bo te lokalne tam bandy kontrolujące ten teren wydobywania walczą ze sobą, tam nawet są walki zbrojne pomiędzy tymi grupami, pomiędzy grupami przestępczymi a policją, także szerok spektrum różnych zachowań kryminalnych.
Panie doktorze, a takim no, nieodłącznym tutaj skojarzeniem z bursztynem jest bursztynowa komnata. Temat, który od wielu lat wzbudza tutaj spore emocje wśród poszukiwaczy skarbów. Po pierwsze, czy ta bursztynowa komnata rzeczywiście była? A jeżeli tak, to gdzie ona jest ukryta?
Tak, tak. Nasza taka właśnie lokalna atrakcja historyczna, ona była, to jest pewne, natomiast i nadal jest, tylko jest to replika. Natomiast pytanie, gdzie znajduje się, czy istnieje i czy gdzie się znajduje ewentualnie ta autentyczna. Było to dar od króla rosyjskiego dla króla niemieckiego, czy odwrotnie? Pewności nie mam, nie pamiętam, przepraszam. I finalnie, podczas II wojny światowej, ona była eksponowana w carskim siole pod Petersburgiem. Niemcy zajmując, zrabowali. Przechowywali to do końca wojny w Królewcu. No i pod koniec wojny były ciężkie naloty alianckie na Królewiec. No i tu pojawia się dylemat. Zdążyli ją ewakuować, czy po prostu spłonęła w Królewcu? No wyjaśniając, bursztynowa komnata to było po prostu wyposażenie całego gabinetu, całego pokoju. Podłoga, sufity, żyrandole, meble, wszystko było wykonane z bursztynu. Około 10 lat temu Rosjanie, no, pod rządami Putina zarządził Putin, że trzeba to zrekonstruować, żeby to było w Rosji, więc mają replikę, natomiast autentyczna, no pytanie, gdzie się znajduje. No i tutaj u nas na Warmii i Mazurach często poszukuje się właśnie, bo są różne przypuszczenia. Wiele głosów mówi o tym, że gdzieś w podziemiach, w Pasłęku może być. Stąd właśnie ten ruch tych tak zwanych detektorystów, osób, które poszukują zabytków, często z tym wykrywaczem metalu. Tu na marginesie jako kryminolog mogę powiedzieć, że to jest przestępstwo. Tak? To tego nie można robić bez zezwolenia. Tak? Można uzyskać zezwolenie konserwatora zabytków na takie poszukiwania, natomiast takie amatorskie poszukiwanie kiedyś stanowiło wykroczenie, a od już kilku lat przestępstwo. No i wiele osób tutaj właśnie na Warmii i Mazurach poszukuje różnych rzeczy, ale też z nadzieją, tak jak na Dolnym Śląsku szuka się tego złotego pociągu, no to u nas takim najbardziej, no chyba tego, o czym marzy każdy taki eksplorator, to właśnie ta bursztynowa komnata, że uda mu się to znaleźć.
A jeszcze dopytam, jak już tutaj pan doktor wspomniał o tych poszukiwaczach skarbów, czyli za każdym razem, jak ktoś coś znajdzie, to jest to nielegalne odkrycie? Czy jak to wygląda?
Jeżeli znajdziemy to przypadkowo, zupełnie nie wiem, idąc na spacerze w lesie, bo i takie, no sam osobiście miałem też taką sytuację, jeżeli znajdziemy jakąś monetę, pierścień, cokolwiek, miecz, to było przypadkowe znalezienie. Ale oczywiście, jeżeli domyślamy się, że jest to zabytek, no jeżeli znaleźliśmy średniowieczny miecz, na pewno tym zabytkiem jest, no to trzeba oddać konserwatorowi, zgłosić albo... No może nawet czasami nawet lepiej nie brać, zgłosić to miejsce znalezienia w ziemi właściwym służbom konserwatorskim. Natomiast jeżeli dokonujemy celowych poszukiwań właśnie z wyposażeniem, w szczególności takim technicznym typu właśnie wykrywacz metalu, georadar, jakiś sonar, no to już jest działalność, która wymaga zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków. A jeżeli poszukujemy bez takiej zgody, no to niestety popełniamy przestępstwo. Natomiast no w praktyce nawet widzę, że takie osoby są i to przestępstwo figuruje w naszych przepisach karnych, ale egzekwowanie jego idzie bardzo trudno, ponieważ osoba zatrzymana z tym, bo same posiadanie w ogóle wykrywacza metalu nie jest nielegalne, można poszukiwać, no i właśnie w ten sposób bronią się te osoby zatrzymane nawet przez jakieś służby leśne czy policję, czego pan poszukuje, a ja szukam zgubionych kluczy od samochodu. I jeżeli nie znajdą przy takiej osobie zabytków, no to jest nie do udowodnienia, że on kot poszukiwał zabytków, czy zawsze takie wyjaśnienia, że klucze, pierścionek, jakiś bursztyn, meteorytów poszukuje, więc jest to takie przestępstwo, które w statystykach praktycznie nie figuruje, a no trzeba powiedzieć, że tak nie powinno się poszukiwać na własną rękę zabytków, ponieważ wyjęcie potem, tak jak wspomniałem, lepiej ten miecz, ten przedmiot zostawić w ziemi, bo wyjęcie z ziemi, przekopanie tej ziemi, zmiana ukształtowania terenu powoduje to, że potem profesjonalny archeolog, to jest tak zwany ten kontekst historyczny, archeologiczny, potem taki, już ta przedmiot nie ma wartości, nie wiadomo, gdzie on był znaleziony, w jakim położeniu, może przy jakimś grobie, chociażby tu właśnie na Warmii i Mazurach mamy te kurhany, czyli groby, które pozostały po Prusach, którzy tu mieszkali 1000 lat temu. Więc jeżeli coś znajdziemy, za wiadomo odpowiednie służby konserwatora zabytków, tak, mamy tutaj w Olsztynie dwie delegatury, w Ełku i w Elblągu i oni się tym profesjonalnie zajmą. Nie poszukujmy, nie niszczmy przede wszystkim właśnie tych zabytków, bo stanowi to przestępstwo.
A jakie służby na przykład zajmują się tym, jak ktoś nielegalnie potem próbuje sprzedać takie odkrycie?
Handel takimi właśnie zabytkami odbywa się najczęściej na portalach internetowych, tak? Już nazw nie podam, każdy zna. I powinno i jest monitorowane przez policję, tak? Teraz mamy też w policji stworzona została taka właśnie odrębna, wyspecjalizowana służba, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Oni również powinni się tym interesować, tak? Trzeba po prostu śledzić, monitorować takie aukcje, gdzie pojawiają się właśnie jakieś zbiory monet, jakieś takie artefakty typu jakieś miecze, zbroje, bo raz, że mogą być one fałszywe, dwa mogą, a jeżeli są autentyczne, to najczęściej stanowią zabytek, tak? Czyli wartość, że przedmiot o wartości artystycznej, historycznej, naukowej i obrót takimi rzeczami. Znaczy, może sam obrót nie jest zabroniony, natomiast trzeba ustalić, skąd to pochodzi, bo może ten przedmiot właśnie pochodzi z nielegalnego pozyskania takiego właśnie za pomocą chociażby tych detektorów gdzieś przez osoby bez uprawnień.
Jaki wyrok za to grozi?
No teoretycznie kary są wysokie, ale tak jak wspomniałem, służby nie bardzo garną jakoś do zwalczania tej przestępczości. Statystyki są bardzo skromne, to są pojedyncze przypadki. Tak naprawdę, bo to jest ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, która przewiduje kilka przestępstw, właśnie przemyt zabytków, niszczenie zabytków, podrabianie, handel podrobionymi zabytkami, to nielegalne poszukiwanie zabytków. I tak naprawdę z tych wszystkich przestępstw jedynym takim realnie występującym, zauważonym statystycznie jest ten wandalizm, czyli niszczenie zabytków. Artykuł 108 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Tu faktycznie i tu wyroki, tutaj zagrożenie karne jest nawet do 8 lat pozbawienia wolności, ale oczywiście tak wysokie wyroki nie zapadają. Najczęściej są to kary w zawieszeniu bądź kary grzywny, więc na 8 lat raczej za to nie dostanie.
A jeszcze zapytam, panie doktorze, często na przykład widzimy na jakichś targach, bazarach, że osoby sprzedają jakieś takie pamiątki z czasów wojennych. Teraz czy kupując taką pamiątkę, to popełniamy jakieś przestępstwo, czy nie? To jest legalne, czy nielegalne? Jak to się...
Sam zakup tego nie jest karalny, natomiast właśnie takimi miejscami takiego handlu, bo ja wspomniałem o internecie, o aukcjach internetowych, ale również tutaj policja powinna się co jakiś czas pojawić, chociażby tu w Olsztynie mamy ten taki flumark na Zatorzu, na stadionie Warmii. Tam faktycznie widziałem, że sprzedaje się numizmaty, różne przedmioty, które mogą mieć walor zabytku, no to też co jakiś czas powinny się patrole przejść i zbadać tak zwaną proweniencję, czyli pochodzenie, autentyczność i czy pochodzi dany przedmiot z legalnych źródeł. Bo jeżeli ktoś coś sprzedaje z własnej kolekcji, tak, dziedziczył po rodzicach, po dziadkach, no to oczywiście ma prawo tym dysponować, może to sprzedać. Osoba kupująca ma prawo to kupić, tak? Natomiast no, pytanie, czy ta osoba kupująca nie jest oszukiwana, czy to przedmiot jest naprawdę autentyczny moneta, czy to nie jest fałszowane, czy to nie jest kradzione, czy to nie jest pozyskane w sposób nielegalny, bo tamte zachowania są karalne.
Dziękuję, panie doktorze. O nielegalnym handlu bursztynem rozmawiałam z panem doktorem Maciejem Dudą z Katedry Kryminologii i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a program prowadziła dr Krystyna Świdzińska z Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.